muzyka.
Twoim gościem dzisiaj jest Michał Rudaś. Jest wokalistą i twórcą piosenek. Ma na koncie kilka płyt i podróże do Indii. Być może okaże się jego teledysk Ostatnie pożegnanie. Dzisiaj rozmawiamy właśnie o tym projekcie, ale też o sile wrażliwości, o kręgach i festiwalach dla mężczyzn, takich, które otwierają na rozmawianie o problemach i o porażkach, ale też rozmawiamy o pułapce na małpy i o odpuszczaniu. A jak ci się podoba ten podcast, to może chcesz mieć swój własny projekt, taki autorski podcast. Po prostu nie uwierzysz, jak to jest proste, jak ktoś ci pokaże podstawy. Ja to właśnie robię i pokazuję, że możesz stworzyć swój pierwszy podcast w 3 dni. To są takie sesje 1 na 1, mogą być w Warszawie albo online. Wtedy jesteś u siebie w domu, w domowym zacisku, w swoim dla siebie czasie i tempie. Bo chodzi o to, żeby uczyć się w zgodzie ze sobą i tak, żeby nie zgubić swojego dobrostanu. A tymczasem zapraszam na rozmowę z Michałem.
Dziękuję, że słuchasz dobrostanpodcast.pl. Będzie mi miło, jeśli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom. Cześć!
Cześć, witaj!
Super, że jesteś. Dzisiaj rozmawiamy o takich przemianach duchowych, przemianach emocjonalnych, ale ja bym zaczęła od wrażliwości. Jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z szukaniem swojej wrażliwości, ale takiej też siły, która jest w tej wrażliwości?
No właśnie, jeśli chodzi o moją wrażliwość, to chyba jest coś, co jest takim moim darem. Ja to miałem od samego początku. Natomiast pytasz się o siłę. No właśnie. Ja chyba przez wiele lat nie doceniałem siły tej wrażliwości. Zawsze mi się wydawało, że przez tę moją wrażliwość jestem słaby. Że to jest takie, nie wiem, niemęskie, że to jest takie bardzo kobiece, że to powoduje, że ja, nie wiem, zbyt jestem podatny na przykład na zranienia, czy trudniej mi jest podejmować jakieś decyzje. Ale to tylko ja z czasem zrozumiałem, że to jest tylko taki mój ogląd sytuacji, ale że tak naprawdę przez te wszystkie lata, i naprawdę niedawno to zrozumiałem, że ta wrażliwość mnie niosła po prostu, że dawała mi siłę i pozwalała, i dzięki niej doszedłem w życiu do takich rzeczy, do których może bym nie doszedł, gdyby właśnie nie to otwarcie się na ludzi i umiejętność jakaś reagowania na różne sytuacje, tak wiesz, otwarcie z sercem. Więc myślę, że tak, to jest to, co niedawno sobie uświadomiłem.
I też bardzo to widać w twoim teledysku. Widziałam ten teledysk do najnowszego singla i na pewno będzie link, żebyście też mogli pooglądać. Ale to jest taka przepiękna tam, przepiękny proces, tak? To jest coś w rodzaju takiego kręgu mężczyzn. Jak to w ogóle powstawało? Jakbyś mogła powiedzieć, jak to w ogóle było?
W ogóle co ciekawe, temat męskości, męskich kręgów, męskiej energii, to jest temat, który do mnie przyszedł naprawdę dzięki kobietom. Dzięki kobietom, artystkom. Wcześniej o tym mówiła, pamiętam podczas naszych rozmów, inna artystka śpiewająca, Shatta Kuch, z którą współpracuję. Ona gdzieś tam wspominała o tej energii męskiej, energii żeńskiej. Ja się w sumie nigdy nad tym nie zastanawiałem. A potem przyszedł taki czas, gdy chciałem nagrać teledysk właśnie do piosenki Ostatnie pożegnanie, czyli do tej piosenki, o której wspomniałaś. Zgłosiłem się z tą piosenką do reżyserki Olgi Czyżykiewicz, z którą już kiedyś tam współpracowałem. Olga Czyżykiewicz jest taką jedną z czołowych reżyserek, scenarzystek teledysków. I ona po pewnym czasie, szukaniu jakichś pomysłów, stwierdziła, że to musi być teledysk o mężczyznach. Ja mówię, wow, to bardzo ciekawe. I tak naprawdę poprzez nasze rozmowy, potem poprzez moje poszukiwania oraz doświadczania chociażby męskich kręgów, bo też zacząłem brać udział, chciałem po prostu zgłębić ten temat i bardziej zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi i jak to wygląda w praktyce.
Tak jak wszystkie osoby, które trafiają w takie kręgi, że szukają czegoś więcej, chcą widzieć w ogóle, o co chodzi.
Tak, ja pamiętam, pojechałem na jednym z takich doświadczeń bardzo ciekawych, takich wzmacniających, był mój udział w festiwalu dla mężczyzn, takim festiwalu świadomościowym, on się nazywa A Conscious Man, który odbywał się, to pierwsza edycja się odbyła w zeszłym roku latem i tam było około 300 mężczyzn. Dla mnie w ogóle jakaś pierwszy raz tego typu sytuacja, że jadę w miejsce, gdzie są sami faceci, nie ma żadnej kobiety.
Ale że nie można tam się dostać jak na górę Atos i w ogóle cię aresztują?
Nie wiem właśnie, co by się stało, gdyby tam próbowała przemknąć jakaś kobieta, ale no takich sytuacji nie było. Natomiast co ciekawe, jak rozmawiałem w kręgach na przykład, bo tam było dużo różnych zajęć, wykładów, przeróżnych zajęć i ruchowych, i oddechowych, i rozmów, tak naprawdę trudno to opisać. Każdy tam coś znalazł dla siebie. No to w tych małych kręgach, jak się spotykaliśmy, powiedzmy takich 10-osobowych, okazywało się, że wielu z tych mężczyzn obawiało się, jak to będzie. Jak to będzie w towarzystwie samych mężczyzn. Że oni się po prostu obawiali, że będą się czuli gorsi. Że to będzie widać po nich, że na przykład są słabsi. Jakkolwiek, czy fizycznie, czy mentalnie. Byłem zdziwiony, bo ja oczywiście też miałem taką myśl jako ten wrażliwiec, że pewnie po mnie będzie widać, że jestem wrażliwy, że jestem słaby i że może będą na mnie patrzeć z góry, że tam pewnie dużo będzie takich jakichś macho, po prostu, nie wiem, drwali, no, takich typów drwali, a ja taki drobny, niepozorny wrażliwiec śpiewający piosenki. Ale okazało się, że nie, że tam doświadczyłem bardzo dużo wsparcia w różnych sytuacjach i takiego wszyscy jakby w naturalny sposób słuchaliśmy siebie nawzajem. Nie było rywalizacji, była raczej współpraca i takie wspieranie się i otwarcie. Czyli coś, czego ja doświadczyłem do tej pory w wielu sytuacjach od kobiet, takiej wrażliwości, otwarcia, doświadczyłem w naprawdę masowy sposób tam właśnie na tym festiwalu. Także to był taki etap rozumienia, czym jest krąg męski i w niedługim czasie zaczął się proces jakby powstawania tego teledysku i to nie było tak, że zebraliśmy mężczyzn, co też nie było łatwe, żeby się zgłosili do takiego projektu, ale udało się. Natomiast to nie było tak, że zebraliśmy się i przyszliśmy na plan teledysku, żeby coś tam zrobić, tylko to wszystko było poprzedzone 2 dniami warsztatów ruchowych, takich dotyczących współpracy w kręgu. I co jeszcze jest ciekawe, to były warsztaty prowadzone właśnie nie przez mężczyznę, tylko przez kobietę. Przez Ilonę Bekier, taką choreografkę, która też działa bardzo tak w sposób taki duchowy i do tej pory robiła takie projekty dla kobiet, przede wszystkim Womanifesto to się nazywa, to polecam sprawdzić, to bardzo piękne rzeczy. No i ona poprowadziła nas w tym takim, najpierw przez 2 dni warsztatu, w takim procesie, bardzo dobry sposób, taki nie ingerujący, a raczej wzmacniający, że my mimo obecności kobiety tam się czuliśmy bardzo komfortowo. I potem na planie teledysku kontynuowaliśmy ten proces. I to, co ciekawe, jak zobaczą Państwo ten teledysk, to nie jest gra aktorska. To, co tam zobaczycie, to nie jest gra aktorska, to są prawdziwe procesy, czy to w parach, czy wspólnie. Te łzy, te wzruszenia, te poruszenia, to są prawdziwe rzeczy. Zresztą myślę, że to odczujecie.
Ale też to dokumentuje w ogóle też takie zmiany, które się teraz dokonują, tak? Że jest takie jakieś przebudzenie facetów, bardzo takie przebudzenie emocjonalne właśnie na bardzo wielu płaszczyznach. Czyli to też jakby nie jest tak, że to jest jakaś taka sztucznie stworzona przestrzeń, żebyś ty miał teledysk, bo ta piosenka jest na jakiś temat, tylko już naprawdę się teraz dzieje.
Tak, rzeczywiście to się coraz bardziej jest to widoczne i powoli ten temat małymi kroczkami gdzieś pojawia się w mainstreamie, naprawdę tak dopiero zaczyna. Wydaje mi się, że wiesz, najpierw był czas dla kobiet, żeby kobiety się wzmocniły, między innymi przez te kręgi właśnie, które one tworzyły, różnego typu, nie? Czy to jakieś jogiczne, czy jakieś medytacyjne, taneczne, przeróżne, nie? W różnych formach. No i fajnie, że właśnie pojawił się ten czas dla mężczyzn, którzy pewnie, myślę, że brakowało nam czegoś takiej przestrzeni dla nas. Tylko tak po naszemu, prawda? I co? I to się dzieje. Oczywiście to nie jest tak, że to się nagle, nie wiem, od zeszłego roku dzieje, bo okazało się, że te męskie kręgi to już od ładnych paru lat są w Polsce, tylko to było tak niszowe, że mało kto o tym słyszał. I dopiero ten festiwal, który odbył się w zeszłym roku, Conscious Man, pokazał, że jest tutaj sporo zainteresowanych. No i myślę, że to jest świetna sprawa, ponieważ mężczyźni doświadczają na własnej skórze, że tak powiem, warto się otwierać emocjonalnie, że warto rozmawiać o swoich problemach, że można również, przecież tak wielu mężczyzn po prostu zamyka się w sobie ze swoimi problemami, myśląc, że są w stanie to udźwignąć, że są w stanie sami sobie poradzić. Działa cały czas jakiś taki wdrukowany, jakiś taki schemat, że mężczyzna musi być tą skałą, taki, który zawsze sobie ze wszystkim poradzi, który jest silny, niezłomny, a przecież wszyscy jesteśmy ludźmi. I kobiety, i mężczyźni, wszyscy bez względu na identyfikację, jesteśmy po prostu ludźmi i mamy prawo do uczuć, do emocji, do słabości. To jest coś zupełnie naturalnego, więc podejrzewam, że to będzie długi proces, ale cieszę się, że to się już dzieje, że mężczyźni zaczynają częściej na przykład chodzić do psychoterapeutów. Nie dbają tylko o tężyznę fizyczną i o zdrowie takie fizyczne, chociaż też dobrze, że zaczęli dbać w końcu, ale też zwracają się ku swojemu wnętrzu i widzą jakby ogromną wagę tego. I że zaczynają powoli pozwalać sobie pomóc.
Bo też chyba u ciebie to się zaczęło właśnie, nie z takiego punktu właśnie, że szukamy nowych rzeczy, tylko z takiego punktu, że jest jakiś problem, trzeba go zaadresować, trzeba znaleźć jakieś rozwiązania.
Czy mówisz o piosence, tak? Jakby o kontekście piosenki. Tak, ponieważ w ogóle tematem tej piosenki jest pewnego rodzaju kryzys, też poczucie porażki. I zastanawialiśmy się, jak to zobrazować, to znaczy o czym opowiedzieć, żeby to trafiło, żeby to było takie rzeczywiście... I z jednej strony można było po prostu nagrać teledysk o tym, jak strasznie rozpaczamy, że w ogóle życie jest beznadziejne i w ogóle koniec świata, bo troszkę o tym jest ta piosenka, Ostatnie pożegnanie. Ale właśnie jestem wdzięczny Oldze za to, że ona stwierdziła, że tam trzeba dać nadzieję, tak, że trzeba spróbować to przepracować. I właśnie te męskie kręgi, to wszystko, co tam się działo, nie chcę opowiadać, bo to państwo muszą zobaczyć te procesy, to jest ta próba właśnie przepracowania na przykład tak częstego u nas i szczególnie u mężczyzn poczucia pewnej porażki. Tam śpiewam, miałem nieśmiertelny być. Nie wiem, kto to nam powiedział, że miał być nieśmiertelny, cywilizacja. A jednak po prostu trzeba przyznać, że okej, jestem słaby, upadłem. To nie jest tak, że muszę od razu wstawać i walczyć dalej. Może to jest czas na to, żeby się zastanowić, wejść tak głębiej, dać sobie prawo do tego, że upadłem, że jestem słaby i dać sobie czas na to, żeby ktoś nam pomógł, nie?
I to jest takie uniwersalne doświadczenie, prawda? Bo cała Warszawa jest moim zdaniem takim miastem, gdzie ta porażka czasami jest odczuwalna bardzo. Mhm. Ostatnio byłam gościnią u dziewczyn z Brzmi Chamsko i rozmawialiśmy między innymi o tym, że właśnie jakby tutaj, jakby jak się wyjdzie na ulicę, to bardzo to widać, nie? Że tutaj przyjeżdżają osoby ze swoimi marzeniami, ze swoimi celami, ale wiadomo, że nie każdej osobie się udało. I też mieliśmy teraz tą całą pandemię i to, że też jakby wszystkie osoby, które miały jakieś plany, to potem się bardzo zdziwiły. I to jest naprawdę takie doświadczenie uniwersalne, że to jest koło zamachowe życia, te wszystkie sukcesy, ale też porażki, że to po prostu w ten sposób działa.
No tak, to trzeba się z tym pogodzić, że są różne etapy w życiu i właśnie też te porażki, upadki. No, druga sprawa, to jeszcze jest czas inny temat, prawda, na inną rozmowę, oczekiwania, prawda? Często tak bardzo przywiązujemy się do swoich oczekiwań, że potem mamy takie ogromne poczucie porażki, bo coś sobie tak mocno zaplanowaliśmy, tak się bardzo zafiksowaliśmy na ten cel, że w momencie, kiedy na przykład właśnie przychodzi taka pandemia, na którą nie mamy wpływu, nagle co? Życie nam się wali, tak? A to powinniśmy do tego inaczej spoglądać, jako porażka, jako znaczy pewnego rodzaju doświadczenie, które daje nam szansę na nową perspektywę, na zmianę.
Ale też te różne kryzysy są tak wbudowane w nasze życie, że mamy jakiś kryzys ćwierci wieku, kiedy kończymy studia, tak. Potem mamy kryzys wieku średniego, że to wszystko po prostu jest naturalne.
No właśnie, a propos kryzysu wieku średniego, to coś takiego doświadczyłem w swoim życiu. To było właśnie gdzieś tak około 40 i to narastało, ale to jakby, można powiedzieć, taki punkt kulminacyjny przybrało właśnie w pandemii, ponieważ no, dla mnie, jak się domyślacie, to jest jestem artystą, jestem muzykiem, więc nagle po prostu świat się zawalił, bo po prostu nie można było występować, nie można było koncertować, praktycznie cała branża stanęła. Natomiast u mnie było troszkę inaczej, bo ja nie miałem jakichś specjalnych planów i oczekiwań, że nagle po prostu, nie wiem, miałem jakieś trasy koncertowe, plany i to nagle zostało odwołane. Wcale nie. Ja na przykład upatruję w pandemii szansę na to, którą wykorzystałem zresztą, na to, żeby coś zmienić w swoim życiu, bo nagle wszystko stanęło i musiałem szukać jakichś rozwiązań. Ja już wcześniej zmagałem się z jakimś takim niezadowoleniem, znaczy takim brakiem spełnienia, że po latach bycia w zawodzie artysty czułem właśnie, że nie mogę do końca robić tego, co bym chciał robić, przemawiać poprzez swoją muzykę takim językiem, jakim gdzieś tam bym chciał. I ta pandemia dała mi możliwość zatrzymania się. Ja siłą rzeczy musiałem się zdystansować do muzyki i poszukać innego zajęcia po prostu, żeby zarobić na życie. I też mi bardzo ciążyło to, że ja czułem się jakby, przez to, że wiele lat wcześniej śpiewałem, prawie 20, i z tego się utrzymywałem, to tak poczułem, że jestem takim trochę więźniem własnego zawodu. I to mi ciążyło, bo nie byłem do końca usatysfakcjonowany tym, co robiłem, a jednocześnie musiałem to robić, bo nie wiedziałem, jak mogę inaczej zarabiać na życie, więc to mnie trochę dołowało. No i okazało się, że znalazłem sobie drugi zawód, że zostałem nauczycielem języka angielskiego. Tutaj jestem absolutnie wdzięczny mojemu koledze, który mnie do tego przygotował, wyszkolił metodycznie i dał mi też na początku taką pracę, gdzie mogłem to praktykować. Potem to sam rozwinąłem i praktycznie cały ten drugi rok pandemii, czyli 21 rok, tak, to ja głównie byłem skupiony na uczeniu i taki też złapałem dystans, wiesz, do muzyki. Zresztą tej pracy było prawie w ogóle, szczególnie w tej, tam do połowy 21 roku to wszystko było zamknięte. Ale to mi dało po pierwsze taki dystans, mogłem odpocząć od tego świata muzycznego, a po drugie mogłem na nowo zatęsknić też za muzyką. To też poniekąd mnie zmobilizowało do tego, żeby w ogóle zająć się też swoim rozwojem osobistym, za pomocą coachingu chociażby, szeroko rozumianego. I zacząłem stopniowo pracować nad sobą. Jednocześnie zyskawszy taką większą pewność siebie, okej, to ja nie jestem taki, dam sobie radę niekoniecznie śpiewając, w razie czego zarobię na życie, że mogę śpiewać, robiąc to dla przyjemności, czy też sobie udowodniłem, że nie muszę być więźniem własnej profesji, własnego talentu, wiesz, że ja muszę, to było dla mnie takie odkrywcze. I potem stopniowo zacząłem wracać do muzyki, bo też się zaczęło wszystko otwierać. Jednocześnie pracując nad sobą i wracając jakby do siebie, do środka, na nowo na przykład uczyłem się marzyć. Po prostu jak byłem młody, to bez problemu marzyłem i gdzieś to po drodze zatraciłem, że ja nie miałem marzeń, nie miałem, wiesz, nie miałem jakiejś wizji, już tak trochę w pewnym momencie żyłem z dnia na dzień, nie? I to powoli zacząłem odbudowywać i muszę powiedzieć, że ostatni rok no to jest takie chyba właśnie zbieranie już owoców tego procesu. To, że w końcu sfinalizowałem pomysł i wszystkie piosenki, które mają się znaleźć na mojej płycie, nagranie tej piosenki, tego teledysku, nabranie większej pewności siebie, takiej wizji, większe takie poznanie siebie, czy też troszkę też, jeśli chodzi o przekonania, praca z przekonaniami, żeby one były bardziej wspierające, a nie takie, wiesz, negatywne i destrukcyjne, jak były wcześniej. Więc ja osobiście, jak patrzę na te ostatnie 3 lata, uważam, że to było takie dla mnie błogosławieństwo ten cały czas. Że może gdyby nie ta pandemia, to nie wiem, czy ja byłbym w stanie tak szybko podjąć taką decyzję, że okej, odkładam to na bok, robię coś innego. Więc tak na to patrzę.
Bo to jednak, jeżeli mamy coś, co działa, to trudno tak wypuścić to z rąk. Jest taki przykład, że są takie jakby pułapki na małpy, które wyglądają tak, że jest po prostu takie wąskie wejście i mapa może tam położyć rękę. Tam jest kij z bananów, ale nie może już jakby wyjąć tej ręki razem z bananami. Czyli że gdyby wyjęła rękę, to bez tych bananów. Więc ona po prostu jest w takim kraszu, że wie, że jeżeli po prostu się uwolni, to straci banany, a nie chce tego zrobić. I po prostu czasami jesteśmy w takim punkcie w życiu, nie? Że wiemy, że potrzebujemy tej zmiany, ale to jest jakaś taki rodzaj złotej klatki, że trudno się na to zdecydować, bo nie wiemy, co jest po drugiej stronie, a czasem po prostu trzeba puścić tą kiść.
Tak, tak. Często jesteśmy tak mocno przywiązani do tej jakiejś skromnej, prawda, kiści bananów, która nie wiadomo czemu nam się wydaje, że ma być naszym życiem i naszym spełnieniem, a wcale nie, że jest jeszcze cały, prawda, bananowiec i plantacja bananów do odkrycia, do zdobycia. Więc tak jak mówisz, trzeba to po prostu puścić. No. I wtedy zaczynają się dziać jakieś rzeczy takie no, niespodziewane, piękne. Ale ja myślę, że oprócz tego puszczenia też trzeba, polecam naprawdę jednak pracę nad sobą, jakby taką, nie wiem, czy to, jeśli ktoś potrzebuje psychoterapii, to może zacząć od psychoterapii, czy właśnie w dalszej kolejności coaching, żeby się pewnych rzeczy też nauczyć, wzmocnić się, prawda, bo takie samo puszczenie i trwanie w takiej pasywności, no to też jest za mało, prawda? A człowiek puszczenie i trwanie w takim bezruchu też jest ważne, nie? Tak mi się wydaje, że to jest ważne, że nie trzeba tak od razu zacząć działać, żeby dać sobie też czas na takie odpuszczenie, szczególnie jeśli mieliśmy wcześniej poczucie porażki. Tutaj mogę też od razu powiedzieć, bo mam a propos muzyki, jeszcze mam taką jedną piosenkę, którą też bym się chciał podzielić, Kołysanka dla wojownika, którą już kiedyś napisałem i zupełnie niedawno do niej wróciłem. W sensie ona jest wydana, jest nawet taki klip nagrany w centrum Warszawy na dachu. Z takim tam wieżowcem w tle miasto, szum miasta, taki wojownik miejski, wiesz. I tam śpiewam o tym, żeby właśnie, że jak się upadnie, to nie trzeba od razu wstawać. Znaczy nie zawsze trzeba od razu wstawać, żeby sobie dać ten moment takiej refleksji, odpuszczenia, żeby po prostu odpocząć.
I to jest takie paradoksalne, bo tak sobie wyobrażam taki zawód, jak ty masz, czyli że jesteś jakimś rodzajem właśnie artysty i musisz po prostu ciągle coś robić, żeby to się kręciło, tak? Czyli tak jak, nie wiem, taki rekin, co musi ciągle pływać, żeby nie umrzeć z głodu i nie utonąć, to jest takie zupełnie nieintuicyjne.
No tak, ale wydaje mi się, że w każdym zawodzie, również właśnie artystycznym, ważne jest to, żeby właśnie czasem sobie tam wpłynąć do zatoczki, po prostu odpocząć. Po prostu bycie na ciągłych obrotach jest niemożliwe. Więc ja też się tego uczę, żeby po prostu nie wywierać na sobie zbyt dużej presji. Bo to też jest takie zagrożenie moim zdaniem coachingu, czy w ogóle ludzi, którzy się rozwijają i mają taki głód w ogóle zdobywania informacji, działania, że bardzo łatwo się można zapędzić w taki kozi róg, szczególnie jeszcze jak się nie ma tego balansu w życiu. Czasu na odpoczynek, nie wiem, jakkolwiek, ale taki prawdziwy odpoczynek, nie? Że wtedy naprawdę nie pracujesz i nie myślisz o swoich projektach, nie? Żeby dać sobie, no dokładnie, czas na ten odpoczynek, na tak zwane nic nie robienie. I myślę, że to dotyczy, podejrzewam, że najtrudniej jest tym osobom, które pracują w korporacjach, gdzie oni są w takich po prostu, w takiej machinie, gdzie mają, kurczę, tylko te parę tygodni na urlop i to też czasami wydarte siłą. No, ja mam trochę łatwiej, że łatwiej mi jest po prostu podjąć decyzję, że mogę sobie, okej, koniec. Najwyżej zrezygnuję tam z jakiegoś koncertu, z innego koncertu. Wiadomo, jest to zawsze konsekwencje finansowe, ale to już jest moja decyzja.
Ale też właśnie jesteś takim pierwszym pokoleniem facetów, które sobie mogą na to pozwolić, tak? Czyli właśnie, żeby pójść w rozwój osobisty, w szukanie swojej wrażliwości, że kiedyś to nie było takie proste.
No tak, ale tak mogę też powiedzieć, jestem trochę spóźniony, nie? Bo tak poważnie się tym zająłem, mając około 40 lat. Wcześniej robiłem to tak, no wiadomo, bardziej intuicyjnie. Natomiast myślę, że rzeczywiście w dzisiejszych czasach ta świadomość jest coraz większa i cieszę się, że no mimo trudnych czasów, w jakich żyjemy, to jednak ta świadomość, wiedza z zakresu chociażby, nie wiem, psychologii, siebie samego jest jakby jak na wyciągnięcie ręki, nie? Więc jest nam dużo łatwiej niż na przykład 20 lat temu, żeby, nie wiem, jako student myślał o jakichś coachingach, o rozwoju. No pewnie to już wtedy było, ale pewnie ta wiedza nie była tak dostępna i tak dobrze opisana i przygotowana merytorycznie do odbioru, jak jest teraz.
Super. A jakbyś jeszcze na koniec powiedział, gdzie cię można znaleźć w necie?
No w kilku miejscach można mnie znaleźć. Najbardziej chyba zapraszam w tym momencie na mój kanał na YouTube, gdzie są właśnie te teledyski, Ostatnie Pożegnanie, czy Kołysanka dla Wojownika. Oczywiście mój Instagram, Michał Rudaś i fanpage, czy moja strona internetowa. Tam też się można zapisać do newslettera mojego na mojej stronie. A newslettery to zawsze coś specjalnego, bo zawsze tam są jakieś niespodzianki, jakieś niepublikowane nigdzie materiały. No i wiadomo, przez newslettery łatwiej się skontaktować z ludźmi, bo media społecznościowe, wiadomo, ścinają zasięgi i ciężko czasami z tym dotarciem do ludzi z ważnymi informacjami. Także serdecznie zapraszam.
Super, dziękuję.
I dziękuję bardzo za rozmowę, bardzo sympatycznie i ciekawie. Dziękuję.
To był dobrostanpodcast.pl. Napisz do mnie, jeżeli masz pytania, a jeżeli może chcesz mieć taki podcast, to wszystkiego cię mogę nauczyć, bo jestem trenerką podcastów, uczę robić podcasty od zera. Napisz do mnie.